Dzień 76. Sorż. Leje. Właśnie zjedliśmy śniadanie przygotowane przez przesympatycznych hospitalero z Belgii. Chciałbym pójść kiedyś do ich klubu. Dostajemy na drogę po dwa jajka na twardo. Na skorupkach śmieszne malowanki. Robimy sobie pamiątkowe zdjęcia w alberdze. Wraz z Jurij wychodzę na zewnątrz, stoimy w padającym deszczu, a gospodarze robią nam ostatnie fotki. Idziemy obok siebie. Droga jest pusta i bezpieczna. Rozmawiamy. O czym? O wszystkim. Rozmawiamy bez wysiłku, bez zamiaru, bez stresu. Rozmawiamy o ludziach, o tym, jacy są. O tym, jak to jest być człowiekiem. Jurij mówi, że jak pracował w takiej młodzieżowej grupie, to gdy pracowali u jakichś biedniejszych ludzi, to zawsze ktoś ich pytał, czy chcą się napić, czy coś zjeść i tak dalej. Gdy trafiali do ludzi dobrze sytuowanych, to był czysty biznes, rób i do widzenia. Myślę sobie, że takiej prostej zależności to nie ma, że bogaci to źli i nieczuli, a biedni lepsi. Choć bywa, że czasem wahadło człowieczeństwa wychyla się w stronę tych biedniejszych. Może to nie jest związane z biedą, tylko z doświadczeniem. Ten, kto nie doświadczył cierpienia, poniżenia, poczucia, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia, ten patrzy na ludzi chłodno i wymagająco. Dla człowieka doświadczonego słabością, błędami, trudem, inni ludzie są braćmi. Patrzy na nich inaczej, jak na równych sobie. Opowiadam Jurij o Polsce. Niewiele o niej wie, więc mu mówię o naszej historii, o teraźniejszości, o moim własnym życiu. Opowiadam o wojsku i doświadczeniach z tej służby. Mężczyzn wojsko zawsze jakoś tam fascynuje. Nie wiem, z czym to jest związane. Z jakimś etosem rycerskim, gdzieś zaszytym w głębi naszej podświadomości? Z pragnieniem stanięcia w obronie tego, w co się wierzy, za co się odpowiada? Chwalę się trochę wynikami ze strzelania. Opowiadam śmieszne momenty, bo i takich nie brakowało. Belgia okazuje się krajem prawie dwóch oddzielnych narodów. Belgowie francusko- i holenderskojęzyczni mają oddzielne władze i struktury. Żyją trochę obok siebie, a nie ze sobą. Jurij na przykład słabo mówi po francusku, mimo że to język połowy jego kraju. Mówi, że on mieszka nad morzem i w lecie ci francuskojęzyczni przyjeżdżają do nich nad morze. Zimą zaś oni z kolegami jadą w przeciwną stronę, bo tam góry i śnieg. Gdy tak rozmawiamy, kilometry mijają nas całkiem niepostrzeżenie. Właściwie to istnieje tylko rozmowa między nami. Wspólne żarty, śmiech, czasem jakieś poważne opowiadanie. Tylko z rzadka przykuje coś nasz wzrok, tak jak ten kamienny krzyż, któremu teraz się przyglądamy. Krzyż dlatego jest specjalny, bo na połączeniu jego ramion znajduje się muszla. Tak, symbol szlaku świętego Jakuba, pielgrzymek, które tworzyły Europę. O religii prawie nie rozmawiamy. Nie chcę na siłę wyciągać takiego tematu. Nic gorszego nad takie próby. W kontaktach ważna jest spontaniczność. Więc spontanicznie rozmawiamy o zaletach i smaku piwa. Jurij naigrawa się z holenderskich koncernów. Ja chwalę polskie, chociaż przecież piję rzadko. Opowiadam mu, że teraz u nas moda na krótkie serie piw o bardzo różnych smakach. Droga przed nami jest prosta, bez zakrętów, tyle że raz w górę, raz w dół. Dochodzimy do Thiviers. To niemal połowa etapu, liczącego około 30 kilometrów. Pochylam się nad komórką i przeglądam mapę tego miasteczka. Jest dworzec kolejowy. Tam się zatrzymamy na odpoczynek, mówię. Jurij się zgadza i we wciąż padającym lekkim deszczu wchodzimy do miasta. Po naszej lewej stronie duży supermarket. Jurij chce zrobić tam zakupy. Ja mam jeszcze zapasy w plecaku z poprzedniego marketu. Siadam pod zadaszeniem przed sklepem, zdejmuję plecak, czekam. Ludzie przechodzą obok. Oglądają wystawione na zewnątrz ławy i stoły. Krople deszczu spadają z siwego nieba. Pozwalam oczom wędrować za ich ruchem, pozwalam im wędrować, gdzie chcą. Za ludźmi przechodzącymi to w tę, to w drugą stronę, za odjeżdżającym samochodem w końcu widzę Yuri. Częstuje mnie zakupionym naleśnikiem i ruszamy dalej. Naleśnik jest z dżemem. Ja mam jeszcze w plecaku ser, masło i tosty. Wystarczy mi nawet na obiad, gdy dojdziemy na nocleg. Dworzec, do którego docieramy, jest czysty i przestronny. Zdejmujemy mokre kurtki i siadamy na wygodnych fotelikach w poczekalni. Ja wyjmuję masło i tosty, Yuri konsumuje swoje zapasy. Smaruję chleb. Wkładam go do ust. Buty zdjąłem i stoją obok mnie, stopy odpoczywają. Przed nami jest kiosk z prasą i drobiazgami. Yuri mówi, że nie ma belgijskich gazet. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Czy powinny być? Czy to normalne, że ich nie ma? Raz po raz rozlega się jakiś komunikat w języku francuskim. Do okienek kas podchodzą podróżni. Oni też dokądś zmierzają. Pewnie nie tak daleko jak my. A jak to było z noclegami? Pytam Yuri, bo idzie tak jak ja ze swojego domu w Belgii. Różnie, śmieje się. Mam w plecaku przenośny namiot, ale jak nie było albergi, to najczęściej nocowałem u ludzi. Można wtedy załapać się na dodatkowy poczęstunek, śmieje się znowu. Zgadza się, potwierdzam. I pogadać można. No właśnie, najlepsze, co się może trafić, to nocleg u jakiejś rodziny. Wtedy traktują człowieka jak kogoś z rodziny, kto właśnie przyjechał. No to masz przewagę nade mną, śmieje się. 18 lat i super wygląd. Ja wyglądam trochę jak zakapior, zwłaszcza jak zarosnę. To ludzie mogą się trochę bać. Kończymy jeść i wychodzimy ponownie na zewnątrz. Deszcz właśnie ustał, tyle że wciąż pochmurno. Droga Stivie częściowo prowadzi wzdłuż szosy dla samochodów. Mamy kłopot z tym, aby iść obok siebie. Jeśli idziemy, zajmuję pozycję od strony szosy, tak żeby Yuri był bezpieczniejszy. Wchodzimy w las w celu zaspokojenia potrzeb fizjologicznych. Niestety, lasy mają tu poszycie wyposażone w mikroskopijne rzepy. Maleńkie kulki z dziesiątkami haczykowatych zakończeń. Wczepiają się one w skarpety i nie ma sposobu, żeby je z takich skarpet wydostać. Po prostu już tam zostają. A wiesz, mówię do Yuri, najbardziej na drodze wkurzali mnie mali goście albo mali przyjaciele. To znaczy, u nas jest takie czasopismo religijne, Mały Gość Niedzielny. No i kiedyś szedłem w Polsce właśnie w niedzielę. Idę, a tu hop, mam małego gościa w bucie. Wiesz, taki mały kamyk. Yuri kiwa głową. No więc zatrzymuję się, sięgam do tego buta, wyjmuję ten kamyk, wkładam buta ponownie, idę sobie 50 metrów, a tu hop, Yuri już się śmieje. Następny mały gość. Zaczynam się denerwować, bo wiesz, zawieszam głos, nie wiadomo, zostawić czy wyjmować. Trzeba wyjąć, bo taki kamyk w bucie to gotowy odcisk albo pęcherz, więc znów się zatrzymuje. A to nie takie proste z plecakiem na plecak i cała operacja od początku. No i doszedłem do wniosku, że na drodze leżą sobie tacy mali przyjaciele albo goście i czekają, żeby się z nami zaprzyjaźnić, żeby wpaść na wizytę do mojego buta. Najgorzej jak pada, kontynuuje, wtedy nie ma jak zdjąć buta. Czysta rozpacz. Śmiejemy się razem. Idziemy jeden za drugim lewą krawędzią jezdni, bo nie ma pobocza, a ruch całkiem spory. Tuż za naszymi plecami rozlega się nagle ogłuszający sygnał dźwiękowy. Odruchowo uskakujemy w lewo. Przechylony w naszą stronę tir wyprzedza właśnie jakimś szalonym manewrem kolumnę jadącą prawym pasem. Dźwięk jego sygnału rozdziera powietrze i nasze uszy miesza się z pędem powietrza tej rozpędzonej kilkudziesięciotonowej masy. Ta droga jest także dla nas, mówi Yuri. Pieszym wolno chodzić lewą krawędzią jezdni. On powinien trochę uważać, jak jeździ. Zgadzam się z nim. Ale od tej pory idziemy jeszcze bardziej ostrożnie. Mniej rozmawiamy. Wreszcie wychodzi słońce, a my docieramy do Sorsz. Robię sobie zdjęcie na tle znaku z nazwą miejscowości. Zawsze tak robisz? Pyta Yuri. Staram się. To taka pamiątka miejsc, przez które przechodziłem. Kiwa głową, że to dobry pomysł. Zza chmur wychodzi słońce. Widzimy przed sobą grupę innych pielgrzymów. Machamy do nich. Odpowiadają podobnym gestem. Tak jak my, szukają albergi. Ale pojawia się mimowolne pytanie, czy wszyscy się tam zmieścimy. Francuskie albergi mają często mniej niż 10 miejsc. Więc gdy przyjdzie większa grupa pielgrzymów, to ktoś może nie mieć gdzie spać. I co wtedy? Obchodzimy dookoła jakiś placyk wokół kościoła. Tamci, kilkanaście metrów przed nami, też zdezorientowani. Wreszcie trafiamy we właściwą uliczkę. Przed nami oznaczone znakiem świętego Jakuba drzwi albergi i tłumek pielgrzymów w tych drzwiach. Niedobrze, mówię do Juri. Zobaczymy. Ustawiamy się na końcu kolejki. Trwają jakieś rozmowy, ktoś nas pyta, czy dzwoniliśmy wcześniej z zapytaniem o nocleg. Tak, ja dzwoniłem. Odpowiadam zgodnie z prawdą. Po kilku dalszych minutach zapada ustalenie, że trzech Holendrów powędruje na nocleg do innej kwatery, ale na tych samych warunkach co tutaj. Ja z Juri możemy zostać na miejscu. Wchodzimy na górę. Tam malutki pokoik z jednym piętrowym łóżkiem. Wybieram dolne, wygodniejsze. Juri rozkłada się na górnym. Wieczorem ma być obiad dla pielgrzymów. Niestety rezygnuję. Mam własne zapasy, które muszę zjeść. Poza tym byłby to dla mnie zbędny wydatek. Niby niedużo, bo 8 euro, ale przy drodze liczącej sporo ponad 100 dni, takie wydatki kumulują się w sumy, które dla mnie ważą zbyt wiele. Wychodzę na zewnątrz ze swoimi zapasami. Jem ser i chleb. Smaruję masłem. Obserwuję mój paszport pielgrzyma, który hospitalero mi zabrał i powiesił na spinaczach na suszarce do bielizny. Niestety, cały był zamoknięty. Tosty z masłem smakują jak nigdy w życiu. Przymykam oczy z przyjemności. Takie proste rzeczy potrafią człowieka ucieszyć. Po tym skromnym obiedzie idę do pobliskiego kościoła. Słyszę z niego jakąś muzykę. Może nabożeństwo, może koncert. Może się po prostu po cichu pomodlę. Za kogo? O co? Nie wiem tego. Kościół jest niewielki, zbudowany jak wszystkie niemal kościoły we Francji z ciosanego kamienia. Pięknie się ten kamień komponuje ze światłem wpadającym przez dość wąskie okna. Na środku futurystyczny ołtarz, na nim krzyż i jakieś kwiaty. Muzyka, którą słyszałem, dochodzi z głośników, więc ani koncert, ani nabożeństwo. Zamykam na chwilę twarz w dłoniach. O nic szczególnego się nie modlę. Po prostu jestem. Jestem, który jestem, powiedział o sobie Bóg. Więc samo istnienie jest jakimś cudem. Jest cudem, bo tylko On jest. Więc wszystko, co istnieje, nie istnieje samo z siebie. Istnieje tylko i wyłącznie dlatego, że On jest. Że On tego chce. Albo to widzi. Może to jest tak, że jego wzrok, uwaga, wyłania z nicości wszystko, co istnieje. Także i nas. Może istniejemy tylko dlatego, że Bóg wciąż na nas patrzy. Bo nie może inaczej. Bo nas kocha. Nie wiem tego. Jestem tylko ciszą. Krótkim byciem tu i teraz. Bez całej tej gamy słów, które przecież nijak nie mogą dotknąć prawdziwej rzeczywistości, prawdziwego istnienia. Na zawsze pozostaną tylko zgadywaniem, nieudolnym, zniekształconym odbiciem, cieniami w jaskini Platona. Podnoszę się z klęczek i wychodzę na zewnątrz. Późne, łagodne słońce rozlewa się po bruku i po murach budynków. Wracam do albergi. Wędruję na górę, kładę się na łóżku. Odpoczywam. Na komórce wybieram mapę drogi. Otwieram też mój przewodnik i szukam najlepszego miejsca na nocleg. Wychodzi mi, że to będzie Périgueux. Spore miasteczko, około 20 kilometrów stąd. Odpocznę. Może kupię sobie nowe skarpety, bo jedne mi się podarły, drugie są całe w małych rzepach, które wyniosłem z lasu, trzecie, no, nie wiem jak długo pociągną. Mam jeszcze problem z kartą telefoniczną. Nie potrafię zorientować się, jak długo będzie jeszcze działać. Wydaje mi się, że okres 4 tygodni od zakupu w Metz już minął, a tu warto zadzwonić do albergi, gdzie następnego dnia chce się nocować. Juri mówi, że nigdy nie dzwoni. Ja dzwonię. Wolę mieć w miarę poukładany dzień. Nawet pomimo tego poukładania i tak zdarza się cała masa niespodzianek. Yuri wraca z obiadu kolacji. Pytam, jak jedzenie? Kręci nosem. Tu, hospitalero, też są Belgowie, ale w odróżnieniu od poprzednich mówią tylko po francusku. Yuri miał nadzieję na frytki. Kolacja mu najwyraźniej nie przypadła do gustu. Gdzie idziesz jutro? Pyta mnie. Myślę, że zatrzymam się w Périgueux. To blisko, ale tak mi wychodzi z moich planów. Ja chyba pójdę dalej. Muszę się spieszyć. Jestem umówiony z kolegą w Pampelunie.
Masz już kupiony bilet powrotny?
Tak, dlatego muszę robić kilometry. Kiwam głową. Mam ten luksus, że nie mam biletu. Nie potrafię wcale przewidzieć, kiedy dotrę do Santiago. Nie wiem nawet wciąż, jaką drogą będę tam szedł. Czy Camino Frances, czy Camino del Norte. Leżąc na łóżkach, rozmawiamy jeszcze jakiś czas. Ciekawe, mówię, że tylu pielgrzymów dotarło tu przed nami. Myślałem, że chodzimy szybko, a tu 8 osób i dopiero my. Ja też się zdziwiłem, potwierdza Yuri. Przecież nikt nas nie wyprzedzał po drodze, a przed nami, gdy się rejestrowali, to podali punkt wyruszenia La Coquille, ten sam co my. Może wyszli wcześniej od nas? Pytam i podnoszę się z łóżka. Wychodzę z naszego pokoiku i podchodzę do jednego z Francuzów, który, jak się zorientowałem, mówi po angielsku. Cześć.
Cześć.
Słuchaj, mogę cię zapytać o coś?
Tak.
Powiedz mi, o której wyszliście z La Coquille?
Około 9.
I przyszliście do Sorsz przed nami? Pytam ze zdumieniem, bo my wyszliśmy nieco po 7.
Ach nie, z La Coquille to wyszliśmy wczoraj. Dzisiaj szliśmy z Thiviers.
Otwieram usta ze zdziwienia. Rozumiem, uśmiecham się. Wczoraj przeszliście z La Coquille do Thiviers, a dziś z Thiviers do Sorsz.
Dokładnie.
Dzięki. No i? Pyta Yuri ze swojego łóżka. Oni dzisiaj szli z Thiviers. Z La Coquille szli wczoraj.
Czyli przez 2 dni przeszli tyle, co my przez dzień?
No tak. Wychodzą późno, idą kilkanaście kilometrów i parkują wcześniej w alberdze.
To jak ktoś tak jak my idzie dłuższy etap, to może nie znaleźć miejsca, bo już pozajmowane przez takich pielgrzymów.
Ano, potwierdzam trochę gorzko. Ale nam się udało. Światła gasną. Gaśnie też aktywność ludzi. Pielgrzymi są różni, są tacy jak ja i Yuri, którzy idą z domu. Męczą swoje ciała długimi dystansami, bo tak chcą, bo tak zdecydowali. Są i tacy, dla których to kilku lub kilkunastodniowy wypoczynek turystyczny. Radosne zwiedzanie kraju połączone ze spacerem i konsumpcją. Czy to gorszy sposób pielgrzymowania? Nie. Nie sądzę. Inny po prostu. Oczywiście stwarzający takim jak my problemy z umiejscowieniem się na jakimś noclegu, bo gdy się nie dotrze wystarczająco wcześnie, to mogą być kłopoty, a jak dodać kłopoty wynikające z dłuższej i wyczerpującej drogi, to suma tych kłopotów robi się trochę ciężka. Ale przecież tak właśnie wybieramy. Tacy właśnie jesteśmy. Z tym właśnie też jakoś musimy sobie poradzić. Gdy kładę głowę na prowizorycznej poduszce z Polaru, nic mnie już nie zajmuje. Zasypiam, jak zawsze, gładko. Sen to chyba jedyne dobro, które otrzymuję na tej pielgrzymce bez żadnego wysiłku, starań, jakichkolwiek ograniczeń.